Wyobraźmy sobie taką budowlę, która jest zaprojektowana z jednym wręcz obsesyjnym celem, mianowicie zabić każdego, kto tylko spróbuje wejść do środka bez odpowiedniej autoryzacji.
Brzmi to dość upiornie, powiem szczerze.
No dokładnie. Żadnych gościnnych drzwi, wiesz, żadnych zapraszających witryn, tylko grube zasłony, krew i taki totalny, paraliżujący terror. Zazwyczaj przecież, kiedy projektuje się architekturę, to chodzi o jakieś schronienie, prawda? O otwarte przestrzenie publiczne, żeby ludziom po prostu ułatwić życie.
No tak, budynki mają nam służyć.
Właśnie, ale dzisiaj w ramach tej naszej przygotowanej na dzisiejsze spotkanie głębokiej analizy przekroczymy progi struktury, która działała dokładnie odwrotnie. Ona absolutnie kategorycznie zabraniała wstępu. Naszą misją jest dzisiaj w zasadzie rozebranie na czynki pierwsze tego fascynującego procesu.
Zrozumienie, w jaki sposób w ogóle zburzono te fizyczne, no i architektoniczne bariery oddzielające ludzkość od sakrum, tak?
Dokładnie tak. Zobaczymy, jak to się w ogóle stało, że ludzkość nagle otrzymała coś w rodzaju, no nie wiem, takiej kosmicznej przepustki VIP do bezpośredniej relacji z absolutem. I naszym przewodnikiem w tej naszej dzisiejszej podróży są tezy z niesamowitego wykładu teologicznego, którego autorem jest dr David A. De Silva. Wykład nosi tytuł Chrystus jako nasza ofiara przebłagalna.
I będziemy się tu opierać głównie na notatkach dotyczących 9 i 10 rozdziału listu do Hebrajczyków.
Zgadza się, bo to przejście, o którym mowa, to...
Weź, to nie jest tylko kwestia jakichś starożytnych rytuałów czy namiotów rozbijanych gdzieś tam na blisko wschodniej pustyni. Absolutnie nie. To jest fundamentalna, gigantyczna wręcz zmiana w rozumieniu samego ludzkiego sumienia, koncepcji winy i tego, co to w ogóle znaczy mieć czystą kartę.
Czyli to idzie znacznie głębiej.
O wiele głębiej. Analizujemy tu potężne przejście od świata, w którym ten dostęp do Boga był, jak wspomniałeś, ściśle strefowany, obwarowany groźbą natychmiastowej śmierci, do rzeczywistości, w której te granice nagle po prostu przestają istnieć. Zmienia się cała mechanika relacji między człowiekiem a tą siłą wyższą.
Okej, to żebyśmy w ogóle mogli pojąć skalę tej całej rewolucji, musimy najpierw wejść w tamtą starożytną przestrzeń. Okej, rozpakujmy to. Wyobraźmy sobie starożytny przybytek. Zrekonstruujmy go sobie teraz w głowie.
Jasne.
To był namiot, ale namiot o bardzo takiej rygorystycznej, konkretnej strukturze. Składał się z dwóch głównych pomieszczeń. Pierwsza część to było tak zwane miejsce święte i tam stała ta słynna złoda menora, ołtarz kadzielny, był też specjalny stół z chlebami pokładnymi.
Brzmi bardzo, powiedzmy, dostojnie.
Brzmi dostojnie, ale w gruncie rzeczy to był zaledwie taki przedsionek, bo dalej, za niezwykle grubą i ciężką zasłoną, było to drugie pomieszczenie. Święte świętych, takie prawdziwe epicentrum. To tam stała Arka Przymierza z przebłagalnią, wiesz, zacieniona przez rzeźby cherubinów.
Złoty dzban z manną, laska Arona.
Tablice.
No właśnie.
I tutaj, już na poziomie samej architektury, pojawia się ten wielki problem, który źródło nazywa systemem stopniowanego dostępu. Powiem ci, że to przypominało w sumie taki najbardziej ekskluzywny, no wręcz brutalnie niedostępny klub VIP na świecie.
To dobre porównanie.
Zwykli Izraelici, czyli mowa o milionach ludzi, oni mogli dojść tylko do zewnętrznego dziedzińca. Oni nawet pierwszej zasłony z bliska nie widzieli na oczy. Zwykli kapłani, czyli trzymając się naszej analogii, taka obsługa techniczna tego klubu, oni mogli wejść tylko do pierwszego pomieszczenia.
Czyli tam, gdzie te chleby, o których mówiłeś.
Tak, wymieniali te chleby, dbali, żeby lampy nie zgasły, ale do głównego pomieszczenia, tam, gdzie fizycznie rzekomo manifestowała się obecność Boga, tam nie miał wstępu absolutnie nikt. Z jednym tylko wyjątkiem. Arcykapłan mógł tam wejść zaledwie raz w roku. I tak patrząc na ten system, te wszystkie odgrodzenia i groźby, to trudno nie odnieść wrażenia, że to wszystko zostało po prostu celowo zaprojektowane, żeby trzymać całe społeczeństwo w permanentnym strachu.
No, z dzisiejszej perspektywy tak to wygląda.
Wyobraźmy sobie rozmowę o pracę dla takiego arcykapłana. Świetne benefity, wiesz, piękny strój, ale Jak w drodze do biura popełnisz najmniejszy błąd rytualny, to dosłownie wyparujesz.
I to rodzi niezwykle ważne pytanie o samą naturę relacji tamtych ludzi z sakrum. Bo z naszej współczesnej, wiesz, takiej nowoczesnej perspektywy, ten rygorystyczny, strefowy podział faktycznie wygląda jak jakieś, no, okrutne narzędzie opresji. Taki sposób na sprawowanie władzy przez generowanie potężnego lęku.
Dokładnie tak to brzmi.
Ale musimy pamiętać, że logika tego systemu była wtedy zupełnie inna. Główną intencją nie było wcale dręczenie ludzi, chodziło o ich fizyczną ochronę.
Fizyczną ochronę. Przed czym?
Przed skutkami ich własnego zepsucia. W tamtym pojmowaniu świata ludzka nieczystość, grzech to nie była tylko taka abstrakcyjna, prawna kategoria, jak my dzisiaj to rozumiemy. To było coś niemal fizycznie realnego. Rodzaj takiej toksycznej substancji.
Aha, czyli coś namacalnego prawie.
Dokładnie. A z drugiej strony była absolutna, wręcz płonąca świętość Boga. I kontakt tej ludzkiej nieczystości z tą świętością bez jakiegoś odpowiedniego bufora, bez zabezpieczenia, no to mogłoby wywołać katastrofę. To coś w rodzaju takiej nagłej eksplozji. Więc ten system twardych barier funkcjonował trochę jak gruba osłona radiacyjna wokół jakiegoś reaktora jądrowego.
Orety, to bardzo mocny obraz. Osłona radiacyjna.
Bóg złożył obietnicę, że będzie mieszkał wśród swojego ludu, co już samo w sobie było przecież jakimś niesamowitym wyróżnieniem. Ale w ramach tego starego przymierza ta intymność wiązała się z po prostu gigantycznym niebezpieczeństwem. Zawsze, ale to zawsze musiał istnieć dystans, żeby ludzkość mogła w ogóle przetrwać w sąsiedztwie tego absolutu.
No i ten dystans, ta powiedzmy osłona radiacyjna, miała swój jeden krytyczny moment w roku, prawda? Kiedy trzeba było nagle, na ten krótki moment, wejść do samego reaktora. To nas przenosi do 16 rozdziału Księgi Kapłańskiej, gdzie znajdujemy opis rytuału Jom Kippur, czyli Dnia Pojednania. I powiem ci, że to jest wręcz gotowy scenariusz na jakiś trzymający w napięciu thriller.
Zdecydowanie, stawka była najwyższa.
Złożyć w ofierze byka i to ofiarę za własne grzechy. To był taki warunek sine qua non. Inaczej w ogóle nie miał najmniejszych szans, żeby przeżyć to spotkanie. Od razu po przekroczeniu tej zasłony by zginął.
Tak, musiał być absolutnie czysty, przynajmniej w tym rytualnym sensie, żeby w ogóle zacząć.
I kiedy już sam został oczyszczony, odbywało się losowanie dwóch kozłów. I tu robi się arcyciekawie. Pierwszy kozioł stawał się ofiarą za lud. Arcykapłan wnosił jego krew do środka i dosłownie kropił nią na tę przebłagalnię wewnątrz świętego świętych. Ale to los drugiego kozła, tego słynnego kozła ofiarnego dla Azazela, jest równie niesamowity. Arcykapłan kładł na nim ręce, wiesz, na głos wyznawał wszystkie przewinienia i zbrodnie narodu, a potem ten kozioł był wyprowadzany daleko na pustynię.
Znikał z oczu, wynosząc ten ciężar.
Naszego źródła używa koncepcji, która niesamowicie uderza swoją plastycznością. Twierdzi, że grzechy Izraela działały tu jak w efekcie Doriana Greya.
Słynny portret, który starzeje się i psuje zamiast bohatera.
Dokładnie. Ten moralny brud i przewinienia ludu w jakiś niewidzialny, ale bardzo taki materialny w skutkach, one przenikały przez mury tego namiotu i dosłownie plamiły, brudziły świętą przestrzeń wewnątrz. I tu, zresztą zgodnie z logiką naszego źródła, robi się naprawdę, ale to naprawdę ciekawie. Bo skoro grzechy z zewnątrz plamiły wnętrze namiotu, to znaczy, że to święte świętych działo trochę jak wysoce skuteczny filtr powietrza.
W bardzo zanieczyszczonym mieście.
Tak. Ten filtr bez przerwy pochłaniał te wszystkie toksyny z otoczenia, wysysał ten cały ludzki brud, po to, żeby naród nie uduszył się we własnych winach. Ale no w końcu, po całym roku takiej ciężkiej pracy, sam filtr stawał się skrajnie zanieczyszczony. No i groził jakąś awarią. Więc ten jeden raz w roku wymagał po prostu niebezpiecznej operacji jego gruntownego wyczyszczenia.
Podwójna natura tego starożytnego mechanizmu polegała na usunięciu grzechu z dwóch miejsc jednocześnie, co jest fascynujące. Bo z jednej strony to wyprowadzenie tego kozła ofiarnego na pustynię stanowiło publiczny, bardzo wizualny akt usunięcia winy z sumienia społeczności, z obozu. No ludzie po prostu widzieli, jak ich zepsucie odchodzi sobie w siną dal.
Taka zbiorowa terapia.
Tak, ale z drugiej strony była ta ukryta przed ich wzrokiem głęboka potrzeba oczyszczenia samego centrum dowodzenia. Dzień pojednania był w istocie wielkim, takim kosmicznym sprzątaniem strefy zero. Ta niewidzialna, moralna szarość, to zanieczyszczenie namiotu musiało zostać zneutralizowane w jedyny znany im potężny sposób – poprzez krew.
Bo krew miała to znaczenie.
Krew w starożytnym Bliskim Wschodzie była po prostu synonimem życia. I to życia w jego najczystszej postaci. Kiedy grzech przynosił śmierć i zepsucie, czyste życie ze zwierzęcia musiało to zepsucie przykryć i dosłownie zmyć. Tak działał ten misterny mechanizm, podtrzymujący balans między boską obecnością a ludzką, no, omylnością.
Okej, okay, i to jest ten moment, kiedy narracja listu do Hebrajczyków dokonuje nagle ostrej wolty. Bo no, skoro ten system działał, skoro ten przysłowiowy filtr powietrza co roku był tak precyzyjnie czyszczony, to dlaczego autor listu nagle uważa go za kompletnie chybiony, wadliwy i ostatecznie w ogóle nieskuteczny?
Tu pojawia się gigantyczny skok w rozumieniu tego, jak w ogóle funkcjonuje człowiek. Krew tych zwierząt, byków, kozłów czy w innych rytuałach, popiusz z czerwonej jałówki, ona miała pewną fatalną, taką absolutnie nieprzekraczalną granicę, mogła oczyścić jedynie tak zwanego zewnętrznego człowieka. Zmywała rytualną nieczystość z ciała. Działała tylko na poziomie naskórka i, wiesz, przepisów prawnych.
Czyli to była taka powierzchowna sprawa?
Właśnie. A autor listu wysuwa niesamowitą, rewolucyjną tezę. Dopiero nowa ofiara, krew Chrystusa, ofiarowana przez wiecznego ducha, ma moc przeniknąć znacznie głębiej i oczyścić ludzkie sumienie od wewnątrz. I to jest ten kluczowy moment, w którym całkowicie zmienia się koncepcja antropologiczna.
Czekaj, muszę tu wejść na chwilę w słowo, bo jeśli dobrze rozumiem to, co czytałem w notatkach z wykładu doktora De Silvy, to ci starożytni Izraelici myśleli w sposób taki bardzo holistyczny, prawda? Dla Mojżesza nie istniał podział na umytą skórę i nieczyste serce. To był jedno pasmo.
Tak, to nierozerwalna całość w myśli hebrajskiej.
Właśnie. Tymczasem autor listu do Hebrajczyków działa w świecie, który od kilkuset lat był już przesiąknięty filozofią grecką. I ten helenistyczny punkt widzenia nagle, celowo, niczym chirurgicznym skalpelem, bierze i rozdziela ludzkie wnętrze od zewnętrza. Tworzy kategorię takiego, wiesz, niewidzialnego sumienia, które w ogóle można oddzielić od ciała. I tu mam zgrzyt.
Jaki zgrzyt?
Zastanawiam się po prostu, czy to nie jest tak, że autor ewidentnie nagina tutaj zasady gry? Przecież on dosłownie nakłada greckie okulary filozoficzne na rdzennie hebrajski tekst tylko po to, żeby na siłę udowodnić swoją rację. Przecież dla twórcy systemu, dla Mojżesza, taki podział w ogóle nie miał żadnego sensu. Czy to nie jest jakoś manipulacja z jego strony?
Wiesz, to jest fascynujące pytanie i fascynujące jest to, w jaki sposób autor operuje na styku tych dwóch potężnych kultur. On nie nagina faktów po to, by kogoś oszukać. On po prostu używa hellenistycznego, greckiego aparatu pojęciowego jako perfekcyjnego narzędzia retorycznego.
Żeby przemówić do ówczesnych słuchaczy.
Tak. Odwołuje się do współczesnego mu sposobu myślenia, żeby wskazać na niezwykle realny, empiryczny problem z tym starym systemem. Zwróćmy uwagę na żelazną logikę, którą tu stosuje. Dlaczego w ogóle te ofiary były składane co roku bez końca? Rok za rokiem przez stulecia zażynano te tysiące zwierząt. Gdyby ta krew naprawdę dotarła do rdzenia ludzkiego problemu, gdyby, wiesz, usunęła z wnętrza człowieka fundamentalne poczucie lęku przed absolutem,
to by w końcu przestali to robić.
No dokładnie. Czy te rytuały nie przestałyby być w końcu potrzebne? Ciągła powtarzalność dnia pojednania to takie nieustanne, nerwowe kręcenie się w kółko. To najlepszy dowód na to, że ten system po prostu nie dostarczał spokoju umysłu.
O rany, faktycznie. Ten strach tam ciągle był.
Wnętrze człowieka, to co Grecy nazwaliby umysłem czy duszą, ono pozostawało obciążone tym strachem, mimo wszystkich tych zewnętrznych obmyć. Hellenistyczny rozdział na zewnętrzne ciało i wewnętrzne sumienie to po prostu taki wehikuł, który pozwala autorowi niezwykle precyzyjnie wypunktować awarię tego starożytnego mechanizmu. Mechanizmu, w którym tak naprawdę ludzie nigdy, przenigdy nie czuli się w pełni bezpieczni.
A kiedy już ten stary mechanizm obmywania zewnętrznych pancerzy zostaje zdemaskowany jako absolutnie niewystarczający, argumentacja z naszego źródła przenosi nas w zupełnie inne miejsce. opuszczamy ten coroczny dzień pojednania i cofamy się jeszcze dalej, do inauguracji samego przymierza pod górą Synaj, w 24 rozdziale Księgi Wyjścia. Pojawia się tu śmierć nowej ofiary, ale tym razem, co ciekawe, nie jest opisana jako narzędzie czyszczące. Śmierć funkcjonuje tutaj jako potężny mechanizm prawny.
Uruchamiający wielką obietnicę.
Tak. Wkracza tu na scenę niezwykła gra słów. Greckie słowo diateke może oznaczać przymierze, czyli powiedzmy pakt dwustronny, ale to samo słowo ma drugie, niezwykle ważne znaczenie prawne. Testament albo ostatnia wola. I autor listu genialnie to wykorzystuje, tę wieloznaczność. Tłumaczy z żelazną konsekwencją, że testament nie ma przecież żadnej mocy prawnej, dopóki żyje jego twórca, prawda?
Oczywiście w prawie rzymskim czy greckim to była podstawa.
Można w nim zapisać gigantyczny majątek, jakieś nieruchomości, w ogóle obietnice niesamowitego życia, ale dopóki brakuje poświadczenia zgonu testatora, to jest tylko bezwartościowy kawałek papieru. Dopiero śmierć aktywuje ten dokument. Ale okazuje się, i to jest też u De Silvy, że autor listu do Hebrajczyków modyfikuje tę historyczną relację z Księgi Wyjścia.
Wprowadza pewne zmiany, tak.
Dodaje do opisu Mojżesza elementy, których tam wcześniej nie było. Wodę, szkarłatną wełnę, hizop. Wspomina też o kropieniu samego namiotu, o czym Stary Testament w tamtym miejscu w ogóle milczy. I robi to po to, by spleść te różne starożytne przepisy w jedno gigantyczne unieważnienie dawnej epoki.
Zebranie wszystkiego w całość.
Więc co to w zasadzie wszystko oznacza? Ja to widzę jak taki współczesny fundusz powierniczy. Wyobraźmy sobie niewyobrażalny majątek, pełne bezpieczeństwo, wolność, zdeponowane na hermetycznym bankowym koncie, dokumenty podpisane, ale dostęp do niego jest zablokowany tytanową kłodką, nie można wypłacić ani grosza. Dlaczego? Bo wszyscy prawnicy czekają na jeden fizyczny dokument. Akt zgonu darczyńca. Dopiero ta fizyczna śmierć zmienia ten wirtualny potencjał w namacalną rzeczywistość dla spadkobierców.
Powiem ci, że ten fundusz powierniczy okazuje się tu idealną metaforą, bo w tym wszystkim nie mówimy tylko o przekazaniu jakiegoś abstrakcyjnego dobra, ale o wejściu w zupełnie nowy, dożywotny status. I zauważmy tu jeszcze jeden kluczowy, niesłychanie subtelny detal z wykładu. Słowa przypisane Mojżeszowi w historycznym momencie kropienia ludu brzmiały pierwotnie: to jest krew przymierza.
No tak, pamiętam to.
Ale w narracji listu do Hebrajczyków te słowa zostały bardzo świadomie zmodyfikowane. One teraz brzmią: to jest krew nowego przymierza. Ta drobna zmiana to jedno dodane słowo. Wiesz, to wcale nie jest pomyłka pamięciowa jakiegoś starożytnego skryby.
Przypadek? Nie sądzę.
Zdecydowanie nie. To precyzyjnie wycelowany zabieg, który ma sprawić, by te słowa brzmiały dokładnie jak echo słów Jezusa wypowiedzianych podczas ostatniej wieczerzy. Chodziło o absolutnie nierozerwalne splecenie tego gigantycznego, kosmicznego rytuału z konkretną, no brutalną, historyczną egzekucją na krzyżu. Ta historia była niezbędnym wymogiem prawnym.
Zamknięciem starego rozdziału i...
formalnym otwarciem tego sejfu z funduszem, tak.
Dokładnie tak.
Prawomocnym otwarciem.
Wewnątrz a niebiański testament stał się ważny, no bo testator zmarł. To gdzie ta cała gigantyczna transakcja jest w zasadzie finalizowana? Z analizy naszego źródła jasno wynika, że krzyż na ziemi to wcale nie jest koniec procedury.
Finał odbywa się w niebie. Wchodzimy tu w koncepcję wniebostąpienia.
Ale zaraz, muszę tu wejść w słowo, bo to brzmi jakbyśmy odwracali do góry nogami wiele stuleci całej naszej tradycji. Przecież cała kulturowa uwaga zawsze skupia się niemal wyłącznie na krzyżu, na akcie cierpienia i śmierci. Wniebostąpienie to w opowieściach z reguły po prostu taki epilog, wiesz, napisy końcowe. Bohater zrobił swoje i unosi się do góry, żeby sobie odpocząć. A z tej analizy wynika coś absolutnie wręcz szokującego.
Że bez wniebostąpienia ten cały proces ofiarny na ziemi byłby prawnie nieważny.
Niedopończony, tak. Skoro ziemski przybytek musiał być obmywany krwią zwykłych zwierząt, to okazuje się, że te tak zwane rzeczywistości niebiańskie wymagały ofiary o najwyższym statusie. Poprzez akt wniebostąpienia dokonuje się wejście do tego prawdziwego niebiańskiego świętego świętych, nie jakiegoś namiotu z kozich skór utkanego ludzkimi rękami, do centrum wszechświata.
I to po to, żeby dostarczyć dowody, tak?
Tak. Fizyczne dostarczenie dowodów tej ofiary i ostateczne usunięcie pamięci o ludzkich grzechach. Co w ogóle było spełnieniem obietnicy z Księgi Jeremiasza? Czyli wniebostąpienie to wcale nie jest po prostu powrót do domu po ciężkim dniu. To niezbędny, finałowy akt dostarczenia dokumentacji do Sądu Najwyższego.
Genialne. I jeśli połączymy to z szerszym kontekstem koncepcji tych dwóch świątyń, to w ogóle zobaczymy niewiarygodną skalę tego mechanizmu. Ten ziemski namiot, wiesz, z całą jego przerażającą strukturą, z tym zapachem palonego mięsa i dymem.
I tym strachem.
Tak, on był zaledwie słabym, takim niezwykle niedoskonałym cieniem tej gigantycznej niebiańskiej rzeczywistości. Rzeczywistości, która przecież istniała jeszcze przed stworzeniem materialnego świata. Używając twojego języka prawa, ziemska śmierć to było po prostu wygenerowanie środków na zapłatę. Ale w niebo wstąpienie to był przelew tych środków na właściwe konto w tym niebiańskim banku.
O wow, bez tego przelewu nic by się nie zadziało.
Krok pierwszy nie miałby żadnych ostatecznych skutków. I tu pojawia się dowód w tekście na to, że ta misja zakończyła się pełnym sukcesem. Autor listu przywołuje wizerunek z Psalmu 110. Po powrocie do nieba Jezus zasiadł po prawicy Boga. Z pozoru, no mogłoby się wydawać, to tylko gest, postawa ciała.
Usiał z wygody.
No właśnie nie. W kontekście starożytnej liturgii to jest informacja o sile rażenia bomby atomowej. W ziemskim przybytku nie było absolutnie żadnych krzeseł. Lewiccy kapłani nigdy przenigdy nie siadali. Wykonywali całą swoją pracę na stojąco, ponieważ ta ich praca, kropienie krwią, wynoszenie popiołu, cięcie zwierząt, to się nigdy nie kończyło. Zasiadnięcie w najwyższym sanktuarium wszechświata to po prostu ostateczny, bezdyskusyjny znak triumfu i definitywnego zakończenia procedur.
Czyli kosmiczny proces oczyszczania został na zawsze zamknięty.
Nic więcej nie trzeba tam dodawać.
Zaskakujące. I kiedy człowiek uświadomi sobie, że ta potężna praca została wykonana tak kompleksowo, z dokumentami opieczętowanymi w niebiańskim sądzie, no to pozostaje tylko jedną. Takie dręczące pytanie. Skoro rachunek jest zapłacony, ten prawny testament aktywny, no to dlaczego ci starożytni ludzie wciąż zmagali się z tak niezwykle okrutną rzeczywistością dookoła?
Czego oczekiwali, prawda?
No właśnie. Skoro finał dokonał się tam, na górze, co pozostaje tym tutaj, na dole? I to nas prowadzi do tej części wykładu, która skupia się na eschatologii, czyli takim spojrzeniu w przyszłość. Analizowany tekst stanowczo podkreśla, że misja naprawy sumień została wykonana. Koniec, kropka. Ale to nie jest koniec osi czasu. Nastąpi jeszcze drugi etap interwencji z zewnątrz.
Ale za drugim razem już nie po to, żeby radzić sobie z grzechem.
Dokładnie. Ten drugi powrót nie będzie miał absolutnie nic wspólnego z jakimś rozliczaniem grzechów czy oczyszczaniem. Rachunek zamknięty. Ten przyszły powrót ma na celu po prostu przynieść ostateczne zbawienie tym, którzy wciąż z utęsknieniem na to czekają. I tu jest uderzający detal z tekstu. Zbawienie jest konsekwentnie opisywane jako zjawisko w czasie przyszłym.
W przeciwieństwie do innych pism z tamtego czasu?
No właśnie, tak. Jak weźmiemy na przykład list do Efezjan, tam mówi się o zbawieniu w czasie przeszłym, jak o zaksięgowanym fakcie na koncie. A tutaj zbawienie to taka obietnica, która dopiero majaczy gdzieś na horyzoncie. Skąd w ogóle taka różnica w czasach gramatycznych? Autor wykładu jasno wskazuje, że to nie przypadek. To jest celowa odpowiedź na brutalne warunki, w jakich żyli odbiorcy. Ten zabieg miał ich po prostu zmotywować do przetrwania.
Bo ci odbiorcy, trzeba to jasno powiedzieć, oni nie czytali tego w miękkich fotelach z kawą w ręku. Oni się mierzyli z utratą majątków, gigantycznym społecznym ostracyzmem, realnymi fizycznymi prześladowaniami, byli śmiertelnie zmęczeni i po ludzku przerażeni. W takich momentach pojawia się ta potężna pokusa.
Żeby rzucić to wszystko.
Tak, zrezygnować z tej nowej, mocno abstrakcyjnej, niewidzialnej i zaledwie obiecanej, otwartej drogi. Pojawia się nagle chęć powrotu pod stary namiot, do widzialnych ołtarzy, namacalnych rytuałów, do zapachu kadzidła.
Ten stary system, wiesz, choć oparty na strachu, no przynajmniej dawał taką iluzję przewidywalnej kontroli nad rzeczywistością.
Taki syndrom sztokholmski trochę. Lepszy stary znajomy wróg niż to.
Coś w tym stylu. Dlatego konstrukcja tego tekstu to mistrzowskie zarządzanie ludzką psychologią w stanie kryzysu. Ostrzega przed katastrofalnymi skutkami powrotu do starego rygoru, ale jednocześnie buduje tę niezwykle pozytywną motywację. Przesuwa wzrok ludzi z tu i teraz daleko do przodu.
Kiedy sobie to uświadomisz, to wszystko nabiera sensu. Kiedy zrozumiesz, że ten bilet do centrum wszechświata jest już dawno opłacony, a brama nieodwracalnie otwarta, nagle ta perspektywa, wiesz, utraty ziemskiego statusu traci na ciężarze. Przeszłość została rytualnie wymazana. Teraźniejszość to po prostu taka krótka poczekalnia. A przyszłość to żelazna gwarancja ostatecznego ratunku. Niesamowita rama poznawca, która pozwalała przetrwać najgorsze zawirowania historii.
System oparty na gigantycznym testansie, no, podziałach i separacji, po prostu ustąpił miejsca relacji bazującej na bliskości.
I w ten sposób zbliżamy się powoli do końca naszej dzisiejszej analizy, która, powiem szczerze, stanowi piękną narracyjną klamrę. Zaczęliśmy przecież od wejścia do niezwykle ciasnego, rygorystycznie podzielonego namiotu na pustyni. Przestrzeni w sumie przepełnionej widmem śmierci, naszpikowanej ciężkimi zasłonami, gdzie w ogóle wejście w to sakrum było przywilejem zarezerwowanym dla jednej, jedynej osoby na kilkadziesiąt minut w roku.
A środki ostrożności przypominały procedurę rozbrajania potężnej bomby.
Dokładnie tak. A potem prześledziliśmy ten fascynujący proces ewolucji od zewnętrznych, takich krwawych obmyć fizycznego ciała, do uderzającej koncepcji totalnego wewnętrznego uwolnienia sumienia. I ostatecznie wyszliśmy na taką nieskończenie szeroką, całkowicie otwartą drogę, zburzono mury.
Mury prawne, architektoniczne, duchowe, wszystkie. Zostały zniszczone i wymazano z rejestru pamięć o tych ludzkich winach.
I właśnie, słuchając tego podsumowania, pojawia się pewna bardzo mocna myśl, z którą chyba warto pozostać długo po dzisiejszym spotkaniu. Skoro z takiej filozoficzno-teologicznej perspektywy przyjmuje się, że najwyższa znana instancja we wszechświecie raz na zawsze zniszczyła wielką barierę oddzielającą człowieka od poczucia wartości i co więcej, trwale zniszczyła cały ten rejestr błędów, to nasuwa się pewien taki psychologiczny paradoks.
O jakim paradoksie myślisz?
Warto pomyśleć, czy to nasze ludzkie takie ciągłe pogrążanie się we własnym poczuciu winy, kompulsywne rozdrapywanie starych ran, takie biczowanie się za zeszłe potknięcia, czy to wszystko nie jest przypadkiem takim naszym własnoręcznym, cegła po cegłę, odbudowywaniem dokładnie tego samego muru lęku, którego zburzenie kosztowało tak niesamowicie kosmicznie wiele?
Odpowiedź na to pytanie nie leży już w starożytnych manuskryptach, prawda? Kryje się tylko w nas samych.
Dokładnie. We współczesnym wnętrzu każdego z nas. Z tą myślą kończymy dzisiejszą głęboką analizę.